Ludzie i pieniądze.
Szykują się zmiany w najmie krótkoterminowym. Jakie, za i przeciw, jakie mogą być skutki? O tym porozmawiamy za chwilę. Także o słabych danych z przemysłu, co się dzieje i czy będzie lepiej. Inflacja w celu NBP, ale paliwa już bez rządowego wsparcia od wczoraj i ceny na stacjach wzrosły, gdy tymczasem ropa naftowa na świecie, na giełdach tanieje. Na co liczyć w przyszłości? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry. W studio goście Bolesław Drapella, prezes Saunowego Stawu, Zbigniew Markowski, Gdański Klub Biznesu. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry Państwu.
No i zaczynamy od rynku mieszkaniowego, bo tutaj się sporo dzieje i sporo to emocji wzbudza. Utworzenie centralnego rejestru mieszkań wynajmowanych turystom, a także możliwość wyznaczania przez gminy stref zakazu najmu krótkoterminowego, bo o to chodzi. Przewiduje projekt ustawy w sprawie właśnie najmu krótkoterminowego. Projekt wprowadza jednocześnie definicję takiego najmu jako usługi hotelarskiej świadczonej przez okres krótszy niż 30 dni. Ma powstać specjalny rejestr centralny takich mieszkań wynajmowanych turystom, możliwość wyznaczania przez gminę stref zakazu takiego najmu. Każde mieszkanie wynajmowane krótkoterminowo, które znajdzie się w centralnym rejestrze, będzie musiało się tam znaleźć, otrzyma indywidualny numer identyfikacyjny, który będzie musiał być podawany między innymi w internetowych ofertach najmu. No i tutaj projekt wzbudza bardzo dużo kontrowersji, szczególnie wśród właścicieli mieszkań, którzy wynajmują w ten sposób mieszkania, a z drugiej strony z tego projektu bardzo się cieszą właściciele mieszkań, którzy mieszkają w budynkach, w których też przy okazji po sąsiedzku są mieszkania wynajmowane krótkoterminowe. Za i przeciw, jak pogodzić strony, jakie skutki tego prawa, które jest procedowane?
Cieszę się nie tylko mieszkańcy, ale też i właściciele hoteli, pensjonatów, małych hoteli zwłaszcza, takich, które nie są w sieciach. To jest, proszę Państwa, typowy dylemat, który się pojawia na linii społeczno-ekonomicznej coraz częściej. I to nie jest polski dylemat, bo to dotyczy też miast bardzo popularnych turystycznie, które są zalewane turystyką właśnie bazowaną na możliwości wynajmu krótkookresowego. Między innymi ten wynajem krótkookresowy też dotyczy innych kategorii osób podróżujących zawodowo czy uczących się, ale generalnie mówimy o turystach. I rzeczywiście problemem ogólnym, który skłania wszystkich do myślenia, są bardzo różne regulacje. Tu muszę powiedzieć, nie jesteśmy jedynym krajem, który próbuje to regulować. Jest to, że rugowani są z centrów miasta mieszkańcy, którzy dają koloryt miastu, tworzą kulturę, przynoszą tradycje. Po drugie, mieszkania tworzą też bardzo dużo destrukcji wokół tych, którzy tu mieszkają. A na koniec tego wszystkiego rozwój tego typu działalności powoduje, proszę Państwa, wzrost cen mieszkań i czynszów dla ludzi, którzy chcieliby pracować stosunkowo blisko miejsca pracy.
Studiować.
Studiować na przykład, tak. Także pewna regulacja jest potrzebna. Z definicji jestem przeciwny regulacjom nadmiernym, ale tutaj problem jest już w Europie, w tym i w Polsce, bardzo palący. Więc mi się wydaje, że to jest krok bardzo dobry.
Że już nie wspomnę, że jest też szara strefa. Sporo tych mieszkań jest poza prawem wynajmowanych.
Ona zawsze była, prawda? Ale teraz rzeczywiście też to ma miejsce. No, z tego tytułu na przykład mniejsze są dochody podatkowe.
Bolesław Drapella.
Intencje jak najbardziej rozumiem, natomiast wykonanie według mnie jest fatalne. Też jestem antyfanem biurokracji i według mnie tworzenie kolejnego rejestru, który będzie utrzymywany i znowu będzie armia urzędników, która będzie tego pilnowała, jest zupełnie bezzasadne.
No ale cyfryzacja, to może jednak nie będzie potrzebnej tutaj armii
urzędników,
tak mi się wydaje.
No właśnie, o to chodzi. Z tą cyfryzacją ten rejestr nie jest potrzebny. Bo jeśli od pośredników stron internetowych, na których ma być pokazywany jakby ten numer, już wcześniej jakby poproszono o adresy dokładne, lokalizację konkretnych lokali, w których się taki najem jakby odbywa i sprzedaje w internecie, to wystarczy to sparować z bazą danych podatkową w danej gminie i wiadomo, czy jest płacony podatek i czy może być w danym miejscowym planie zagospodarowania terenu tam, czy mogą być takie usługi świadczone. I według mnie jakby już z obecną jakby z możliwościami właśnie cyfryzacyjnymi i po prostu porównania dwóch baz, żadny nowy rejestr nie jest tu potrzebny. Jak najbardziej gminy powinny mieć prawo do tego, żeby regulować i po to są właśnie miejscowe plany zagospodarowania terenu, po to są, nie wiem, warunki zabudowy tam, gdzie nie ma jakby miejscowych planów, żeby regulować jakiego rodzaju działalności, czy mieszkalnictwo, czy usługi takie, inne właśnie rekreacyjne, turystyczne mogą być, żeby to było spójne, żeby właśnie nie mówić o tym zdrowym rozwoju jakby miast i każdej sfery, więc mamy już to. I teraz trzeba tylko połączyć kropki. To jakby dane są w gminie, mogą być i teraz tylko trzeba to połączyć, a nie tworzyć kolejne rejestry.
Znaczy, ja się tutaj nie zgodzę z przedmówcą, choć fundamentalnie wychodzimy z tego samego punktu, czyli nie lubimy nadregulacji i regulacji nadmiernych. Natomiast prawda jest taka, że na poziomie gminy nie da się tego zrobić skutecznie. Po prostu poziom gminy ma tyle obowiązków i kompetencji nałożonych na siebie przez prawo, że dodatkowe elementy nie są w stanie przez nich być wkomponowane, zaimplementowane. Po drugie, trzeba mieć też kadrę. Proszę zwrócić uwagę, taki banalna sprawa, tylko przesuwam nieco kwestię, na przykład poziom bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni na poziomie gminy.
No. Ale to miałem inny
obszar, ale chodzi mi o to, że każda tego typu działalność wymaga pewnej grupy kwalifikowanych ludzi, którzy muszą tym zarządzać. To nie
to
jest takie proste.
To prawda, a jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo, to na poziomie samorządów jest z tym bardzo słabo. I najsłabszym czynnikiem w tym całym łańcuchu jest czynnik ludzki niestety.
Tak jest. Zawsze jest, ale mamy referaty podatków, jest wyraźna jakby motywacja dla gminy, żeby jakby wyższe podatki ściągać od tego typu działalności, więc naprawdę jest przestrzeń, są referaty, są możliwości, jak dostajemy jakby wymiar podatkowy o każdej nieruchomości, więc naprawdę sparowanie tylko tego z danymi od pośredników internetowych, to naprawdę nie jest skomplikowana sprawa. Więc tutaj, i to z cyberbezpieczeństwem nie ma uważam jakby związku. Tak, ktoś tą pracę musi wykonać, ale tworzenie osobnego rejestru uważam, że to jest nadmierna regulacja.
Może tylko dodam koncepcji, nie, że mamy w kraju za dużo różnych rejestrów i za dużo wiedzy ma państwo o nas, wbrew nawet naszym największym wyobrażeniom. Ale w tym przypadku będę bronił swojego stanowiska.
Rozumiem, dobrze, że nie zawsze się zgadzamy, bo to byłaby nudna audycja wtedy.
A propos tej wiedzy o nas, to bym dołożyła jeszcze wszystkie wielkie koncerny IT. Myślę, że one mają znacznie więcej wiedzy o nas niż jakiekolwiek państwo ma o swoich obywatelach w tej chwili. I robią z tej wiedzy
użytek,
który przynosi im nieprawdopodobne zarobki, czego świadomości my też nie mamy. A chciałam podpytać, jaki wpływ na rynek mieszkaniowy by ten zapis przyniósł, to właśnie, że gminy będą mogły między innymi właśnie, czy wspólnoty mieszkaniowe będą mogły sprawdzać stan mieszkań takich wynajmowanych, czy to jest po prostu bezpieczne dla mieszkańców budynku, w którym dane mieszkanie się znajduje i to, że gminy, samorządy będą mogły decydować właśnie o miejscach wolnych od najmu krótkoterminowego.
Jasne, że to będzie miał pozytywny wpływ, dlatego taki społeczny przede wszystkim, dlatego że ludzie będą mieli większe poczucie bezpieczeństwa, bo jeśli ja kupuję jakieś mieszkanie w budynku i z góry będę wiedział, że ten budynek ma generalnie jest przeznaczony do zamieszkania, a nie do wynajmu komercyjnego, no to mam tę jakość życia powiązaną z ceną mieszkania. Powtórę, proszę pamiętać, że gminy, żeby przyciągać ludzi i skutecznie, żeby to były kwestie jednak pobytów dłuższych, no muszą czynić dużo, żeby centra miasta nie były martwe wieczorami. My mamy taki przykład nawet w Gdyni. Wieczorami, jak się pójdzie Świętojańsko, to ona jest pustawa, prawda? To przygnębiające jest.
Także ja uważam, życie się tam nie toczy wymiera społeczna integracja, bo po prostu tych ludzi tam nie ma, mieszkających na dłużej.
Poza tym nie kreują się nowe wartości, nie ma tego obywatelskiego elementu. Tak, to jest bardzo niebezpieczne dla gminy.
Zastanawiam się tylko, jak to będzie wprowadzone w tej chwili, bo oczywiście jakby ta kontrola i ta świadomość, tak jakby co kupujemy, gdzie będziemy mieszkać, jakby jakie inne działalności mogą być prowadzone w tym miejscu, czy to będzie szkodliwa fabryka, czy to będą szkodliwi sąsiedzi, tak wiadomo, że to dobrze jest wiedzieć, ale pytanie, jak to teraz będzie wprowadzone, no bo wstecz przecież teraz nie można będzie wszystkim nagle powiedzieć, że no okej, no kupiłeś mieszkanie z taką intencją na wynajem, ale teraz się stąd wynosi. Tak?
To nie jest to, bo mówimy o najmie krótkoterminowym.
Ale
jak kupiłeś mieszkanie, to możesz wynajmować długoterminowo, albo możesz sprzedać to mieszkanie. Tak, masz kilka wyjść. To jest na tej zasadzie. Z drugiej strony spotkałam się nawet w tym studiu. Jeden z gości stwierdził, że ten projekt ustawy uderza w jego wolności obywatelskie i jego prawo własności. No to ja pytam, co z moim prawem do własności jako właścicielki mieszkania, w którym mieszkam i obok mojego mieszkania może wynajmować ktoś krótkoterminowo, czego nie chcę, bo już były takie sytuacje i nie wyglądało to dobrze.
No, pani rozmówca oczywiście dotyka najstarszego dylematu dla liberałów, jaki jest zakres wolności.
No, gdzie się zaczyna jego wolność?
Gdzie jest wolność absolutna?
A gdzie moja?
Nie ma wolności.
Tam się kończy, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka.
Między innymi, tak. To tak bardziej kolokwialnie mówiąc. Oczywiście wiemy, że jest cały szereg dodatkowych jeszcze założeń. To nie jest miejsce, żeby o tym dyskutować, ale to nie jest tak, że że mniejszość musi się podporządkować większości. Tak? To właśnie wolność polega na tym, że trzeba uwzględnić idee i potrzeby między innymi innych, mniejszych grup społecznych, czy mniejszych czy mieszkańców danego budynku, tak? Którzy tam mieszkają, a zostali przymuszeni do funkcjonowania z takim właśnie pomysłem biznesowym, jak najem krótkoterminowy.
A myślą panowie, że wezmą sobie to do serca deweloperzy, też ci, którzy planują, jeśli chodzi o planowanie zagospodarowania przestrzennego, że powstaną miejsca, gdzie będą mogły powstawać właśnie takie budynki przeznaczone specjalnie na najem krótkoterminowy. Jeżeli chcesz być inwestorem, kupuj sobie tam mieszkanie i możesz wynajmować je krótkoterminowo, bez żadnego stresu, że sytuacja się odmieni. Ale to nie będzie jakoś wkraczało w tkankę miejską, nie będzie przeszkadzało rdzennym mieszkańcom, tym, którzy tam mieszkają od lat, albo tym, którzy się dopiero przeprowadzili z myślą o tym, że zechcą zamieszkać w danej miejscowości dłużej.
Na każdą regulację będzie odpowiedź rynku. To znajdzie się miejsce.
Czyli źle nie będzie.
Chcę dodać jedną rzecz, bo w moim odczuciu istotne, mianowicie przypisano deweloperom złe cechy. Albo przypisuje się złe cechy.
Albo sami na to pracują czasami.
Nie, to
też.
Z tym się nie zgadzam, to jest niesprawiedliwe, ale proszę zwrócić uwagę, że te wielkie firmy deweloperskie bardzo istotnie biorą pod uwagę wszystkie aspekty regulacyjne. I jeśli taka regulacja się pojawi, to na pewno się do tego odnoszą i odniosą. Tak samo jak na przykład z wymogiem posiadania schronu, tak, pod budynkiem. No jest wymóg i trzeba go
realizować.
I nie można, czy to wzrośnie koszty, czy nie, mieszkania, ale ważniejsza jest cecha bezpieczeństwa społeczności na wypadek kryzysu. Prawda?
Widzę, jak Izrael sobie z tym...
Schron też jest krótkoterminowym, nie? Prawda? Najmem.
Nie.
Dobry
żart, ale na całym szczęście nie.
Przytoczę przykład w Izraelu, w blokach nawet takich wysokich, w wieżowcach. Każde mieszkanie ma miejsce wzmocnione, tak. Jest tam schron, gdzie blok może runąć, ale te schrony zostaną.
Tak samo każde osiedla, które budują Izraelczycy na poziomie domów jednorodzinnych, czy
więc,
w osadach.
Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Ja mam nadzieję, że jednak te przepisy przejdą przez Sejm i przejdą przez Senat, biorąc pod uwagę, że wielu posłów dysponuje kilkoma mieszkaniami i również wynajmują je. Mam nadzieję, że efekt też będzie taki, że spadną stawki najmu długoterminowego i wreszcie studenci czy pretendenci do studiów będą mogli tutaj przyjeżdżać, tutaj wszędzie tam, gdzie są uczelnie i będą w stanie wynajmować na dłużej mieszkania, że część mieszkań wróci na sprzedaż, co spowoduje też troszkę obniżkę cen i te mieszkania będą bardziej dostępne dla młodych ludzi, którzy chcą kupić swoje mieszkanie, że wreszcie rynek się unormalizuje, bo tutaj jednak na rynku najmu krótkoterminowego panuje wolna amerykanka. No ale zobaczymy. Trzymamy kciuki, żeby wszystko się udało. Bolesław Drapella, Zbigniew Markowski, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście Bolesław Drapella, prezes Saunowego Stawu, Zbigniew Markowski, Gdański Klub Biznesu. I od mieszkań przechodzimy do przemysłu. Wskaźnik PMI dla przemysłu w naszym kraju, czyli pokazujący kierunek zmian, w czerwcu spadł do 46,1 punktu z 49,4 punktu przed miesiącem. Nowe zamówienia eksportowe spadały siódmy miesiąc z rzędu w najszybszym tempie od lipca ubiegłego roku. Rosną zapasy niesprzedanych towarów, eksport traci impet. Przy okazji powiem, że i przypomnę, że ten wskaźnik PMI to jest taki wskaźnik optymizmu czy jego braku podmiotów uczestniczących w danej dziedzinie gospodarki, w tym wypadku firm związanych z przemysłem. No i co się dzieje, jakie są powody, że ten wskaźnik spadł tak nisko. Jeszcze tylko wytłumaczę, że jeżeli jest poniżej 50 punktów, to jest źle, a jak jest powyżej 50 punktów, to jest dobrze z perspektywą, że będzie jeszcze lepiej. Więc dlaczego my jesteśmy pesymistami?
Może zacznę od czegoś innego. Mianowicie,
proszę bardzo.
Chciałbym przestrzec przed nadmierną koncentracją na wskaźnikach miesięcznych. Jakkolwiek za tym wskaźnikiem, pani redaktor, o czym pani powiedziała sama, kryje się kilka rzeczywistych problemów. W moim odczuciu są to problemy makroekonomiczne. Ale też ten wskaźnik pokazuje, że społeczeństwo, że jesteśmy coraz bardziej uzależnieni od tego, co się dzieje na rynku światowym. Na co dzień z tym się z tego nie widzimy. Natomiast gdy mamy do czynienia na przykład z konfliktem irańsko-amerykańskim.
I cieśnina Ormuz zamykana, otwierana,
I problem, prawda, ropy naftowej. Gdy mamy do czynienia z wymuszaniem na przykład transportów rzadkich metali, komponentów, które przesuwają się w końcu na cały proces produkcyjny, no to zaczyna być problem znacznie szerszy, głębszy. Eksport w Polsce moim zdaniem jest też związany z faktem, że w niektórych krajach Unii Europejskiej jest dość niska stopa wzrostu gospodarczego. W związku z tym my, będąc powiązani kooperacyjnie, dostarczając kluczowe komponenty, jednak to są komponenty, mamy kłopoty z realizacją swojej produkcji. Ale chciałbym dodać jeszcze jeden element, który się pomija. A wiem to z obserwacji członków klubu i przedsiębiorców, z którymi współpracuję, że bardzo często, proszę Państwa, małe i średnie przedsiębiorstwa mają problem w uzyskaniu finansowania. Mają kontrakty eksportowe, natomiast banki są nieśpieszne w finansowaniu kapitału obrotowym. Co więcej, nie chcą dawać gwarancji dobrego wykonania, gwarancji innego, różnych typów. I to powoduje, że na przykład znane mi kilka firm z naszego kręgu działalności ma podpisane kontrakty eksportowe, nie może ich zrealizować, bo nie ma po prostu finansowania.
To zapytam jeszcze przy okazji tego finansowania, a gdybyśmy byli w strefie euro, to dostęp do tego finansowania byłby większy?
Ja jestem głębokim zwolennikiem od lat wejścia Polski do Unii Europejskiej.
Strefy euro.
Do strefy euro, przepraszam.
W Unii jesteśmy.
Tak. Przepraszam, do strefy euro. Byłaby to rzeczywiście dla nas duża korzyść. Między innymi z faktem, że mielibyśmy większy dostęp do pieniądza i pieniądza tańszego.
No właśnie. I kredytobiorcy, którzy kupują mieszkania na kredyt, też mieliby niższe oprocentowanie swojego długu.
Oczywiście są dyskusje dotyczące innych aspektów tego, ale to jest osobny temat. Niemniej w działalności bieżącej, proszę zwrócić uwagę, nawet Węgry w tej chwili ogłosiły, że przygotują program wejścia do strefy euro około roku 2030, czyli nowy rząd Węgier dostrzegł
potrzebę... Za niecałe 4 lata to szybko.
Tak. Dostrzegł i potrzebę ujednolicenia systemu waltowego.
Bolesław Drapella.
Też do tego konkretnego wskaźnika bym jakby nie przywiązał zbyt dużej wagi, dlatego że większość danych, to jest badanie ankietowe, tak? Wśród właśnie firm przemysłowych. Większość tych danych była zbierana jeszcze w szczycie jakby konfliktu właśnie irańsko-izraelsko-amerykańskiego. Więc jakby ta niepewność nie tylko z cenami paliw, ale w ogóle jakby z logistyką światową, tak? Była po prostu jakby zbyt duża i stąd jakby zwiększenie zapasów, stąd pewnie zmniejszenie konkurencyjności, bo te zapasy to z tego, że coś wyprodukujemy, jak to trzeba jeszcze przewieźć, a jeśli nagle jakby ten transport jest niepewny, drogi, no to
droższy.
Tak. Więc jakby to jest naturalne jakby niepewność i wszystkie te konflikty faktycznie już teraz nie tylko zbrojne, tak jak dawniej, ale ekonomiczno-zbrojne, tak? Albo inaczej, zbrojne, ale mające bardzo duże konsekwencje ekonomiczne, przekładają się właśnie na tą naszą codzienność, co faktycznie wcześniej nie miało miejsca, tak? Konflikty zbrojne były od zawsze, ale jakby te powiązania ekonomiczne nie były tak silne, tak widoczne, więc to jest pewna nowość, jeśli chodzi o taką makrowojenną część naszej ekonomii.
No i z drugiej strony to też jest interesujące, co mówią przedsiębiorcy z jednej strony, a co robią z drugiej strony, bo rzeczywiste dane potem, jak ekonomiści się spodziewają trochę lepszych danych z przemysłu tych gusowskich, więc tutaj jest też rozbieżność. Ekonomiści byli też zaskoczeni, skąd ten optymizm, znaczy pesymizm właściwie się pojawia w tym badaniu, bo z jednej strony mamy napływ zamówień producentów uzbrojenia, są dobre perspektywy popytu konsumpcyjnego, inwestycyjnego, ropa tanieje, przecież w tej chwili, dzisiaj sprawdzałam, $67 za baryłkę, no to bardzo nisko, jeśli chodzi jak na i tak cały czas napiętą sytuację w ciśnieniu Ormus i ta cena się zbliża do tej sprzed tego konfliktu. Czy to wynika z tego, że my jakby z natury wolimy ponarzekać i w takim badaniu będziemy narzekać, a potem się okazuje już w tych badaniach takich twardych, gusowskich, że dane są lepsze? Bo jeszcze mamy inflację, która nie jest wysoka, bo w celu inflacyjnym Narodowego Banku Polskiego 2,5%. Mało tego, mamy do czynienia z deflacją w stosunku do ubiegłego miesiąca. Czyli ceny nam spadły.
Panie doktorze, dotknęła jest sedna sprawy. Mianowicie, czy my jesteśmy pesymistami? Myślę, że nie. Polski przemysł jest bardzo elastyczny. To na pewno. Natomiast boryka się z problemami krajowymi, jak i zagranicznymi. Tym krajowym to jest cena energii, prawda? Rosnące koszty pracy i brak zatrudnienia. Po trzecie, są te kwestie międzynarodowe i makroekonomiczne. Tutaj kolega nazwał to makromilitarnymi. To ciekawe określenie, ale jest to. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że to ma też i problem banalny z temperaturą i innymi elementami. Kwestia jest inaczej. Ja bym popatrzył na tendencje co najmniej kwartalne, bo to jest istotna sprawa. Natomiast istotna kwestia, która jest, proszę Państwa, ja to chcę podkreślić z całą siłą, to jest to, że dociera do polskiej gospodarki również aspekt niepewności. Ponieważ my funkcjonujemy w gospodarce w permanentnej stanie niepewności. Więc jak inwestować, jak zawierać nowe kontrakty, gdy ma się problemy tego typu i rośnie ryzyko funkcjonowania. Więc lepiej może nie być zbyt ekspansywny w eksporcie, ale zmniejszyć ryzyko funkcjonowania walutowego, finansowego, czy też na przykład niewykonanie kontraktu.
Czyli,
prawda?
Takie działanie bardziej zachowawcze na przetrwanie. Tak, tak. Obserwujemy, tak, co tak. się będzie działo bez tak, jakichś ważnych decyzji.
Tak, bo to, co jest, proszę zwrócić uwagę, to też można by powiązać na przykład z problemem inwestycji, prawda, w sektorze prywatnym, bo on jest najbardziej tutaj takim dobrym odniesieniem do dyskusji. Inaczej funkcjonują wielkie korporacje. One mają sieć dystrybucji, mają powiązania handlowe, dzielą się też, kooperują między swoimi zakładami, ale gospodarkę niosą małe i średnie przedsiębiorstwa, które nie tylko tworzą miejsca pracy, ale one właśnie muszą reagować na to, co się dzieje w ich otoczeniu. I moim zdaniem jest to taki okres taki przejściowy. Nie wyciągamy z tego żadnego negatywnego, ani pesymistycznego wniosku.
Nie mówimy, że jest tragicznie. Z drugiej strony mówiłam o inflacji, więc inflacja w ryzach, nawet w celu inflacyjnym ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu wzrosły rok do roku o 2,5%, ale w porównaniu z ubiegłym miesiącem mamy deflację, bo spadły o 0,5%, podał w szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny. Co więcej, inflacja w krajach strefy euro była wyższa niż w naszym kraju i tam wyniosła rok do roku 2,8%, czyli prawie 3%. Jednocześnie z końcem czerwca, no to kto tankował wczoraj albo będzie dzisiaj, to boleśnie to odczuje. Zakończył się rządowy program dopłat do paliw, CPN. Ceny ropy na świecie na szczęście spadają. Tak jak mówiłam, 67 dolarów za baryłkę. Dzisiaj sprawdzałam, przez cieśniny Ormus przeprawia się coraz więcej statków. No to co z tą inflacją? Na co możemy liczyć w kolejnych miesiącach? Czy to będzie pesymistycznie, optymistycznie?
Mam takie przeczucie, że odczuwalne zmiany cen paliw, albo właściwie widoczne zmiany cen paliw, bo to, czy są odczuwalne, to zależy od tego, kto kupuje, czy przedsiębiorca właśnie, czy osoba prywatna, nie wpłyną tak bardzo na inflację, jakby się można tego spodziewać. Bo tak naprawdę z perspektywy biznesu, przez to, że istotna część zmiany tej ceny paliwa, które widzimy na stacjach, to jest VAT, który wzrósł, czy wrócił, tak, do 23% z 8%, to tak naprawdę cena netto dla biznesu się prawie nie zmieniła tego paliwa. A jakby ta cena akcyza, transportu... Tak, ale to jest jakby sumarycznie to, co przedsiębiorcy płacą na stacjach, to jest mniej więcej 4 grosze różnicy, przez głównie przez ten VAT, jakby, który wrócił. A VAT przedsiębiorca odliczy, więc jakby te nawet 80-groszowe podwyżki z wczoraj na dziś przedsiębiorców de facto nie dotyczą. I jakby to nie jest tak, że oni mają lepiej, tylko przez to nie przełoży się, czy nie powinno się to przełożyć na kolejny wzrost jakby towarów, które później będą miały swój jakby udział w koszyku inflacyjnym. Co prawda paliwo też jest w koszyku inflacyjnym i właśnie ten statystyczny obywatel, który jakby z tego koszyka korzysta, tam około 5% to paliwo jakby ma swój jakby udział w koszyku inflacyjnym, ale przez to, że cała reszta produktów nie ma podstaw, żeby teraz w związku z zakończeniem tego programu jakby wsparcia poszła w górę, to nie sądzę, żeby ta inflacja była zachwiana przez zakończenie tego programu.
A jakie mogą być decyzje Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych, bo pewnie część Polaków, no zwłaszcza tych, którzy mają kredyty hipoteczne do spłacania, ma nadzieję, że no jak już mówi się, że inflacja w dół, no to może i stopy procentowe w dół.
To trzeba obserwować, czekam na kolejne odczyty NBP-u w tym zakresie. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że jest dużo czynników, które mogą napędzać inflację, na przykład po stronie popytu na siłę roboczą, czyli wynagrodzeń. Podniesienie minimalnego wynagrodzenia jest takim czynnikiem stymulującym potencjalny wzrost inflacji. Podobnie jak i brak na przykład pracy na rynku pracy, czyli nie ma chętnych do podjęcia całego szeregu działań na przykład w kwestiach w sektorze usług czy w budownictwie. Mnie się wydaje, że NBP i Rada Polityki Pieniężnej raczej jest w stanie utrzymać tę tendencję dochodzenia do celu inflacyjnego plus minus 2,5% plus minus 0,5%. Jeśli nie znajdą jakieś czynniki takie negatywne typu konflikt zbrojny rzucający na ceny surowców, no to można się spodziewać utrzymania tej tendencji zmniejszenia do końca roku stóp procentowych.
A myślą panowie, że to, co się dzieje właśnie wokół nas globalnie, sprawia, że Polacy przestali tak chętnie wydawać pieniądze, jednak trzymają je może bardziej na czarną godzinę, może bardziej liczą każdą złotówkę, albo nie kupują tak impulsywnie, no bo czasy są po prostu niepewne. I to wstrzymuje właśnie wzrost inflacji.
My mamy bardzo dużo pieniędzy odłożonych przez naszych rodaków. Gorszy problem jest to, że one nie pracują. Czy popyt się wstrzymuje? Nie sądzę, bo wakacje jednak sprzyjają wzrostowi konsumpcji, zwłaszcza w sferze usług. Ja widzę większy problem właśnie, jak uruchomić te olbrzymie oszczędności, które nie pracują, a są w kieszeniach, na kontach czy w gotówce i nie dają tego efektu, który by mógł tę inflację czy wzrost gospodarczy jednocześnie utrzymać i podwyższyć, bo nie ma dopływu środków do na rynek kapitałowy, do funduszy inwestycyjnych. W związku z tym nie ma też takich podstaw do obniżenia cen kredytów i konkurencji między bankami. To jest większy problem.
Jest to dość ciekawe zjawisko, bo teoretycznie niskie stopy procentowe powinny właśnie sprzyjać inwestowaniu, a nie trzymaniu pieniędzy na nieoprocentowanych kontach czy rachunkach, więc tak z czysto właśnie ekonomicznego punktu widzenia to jest to ciekawe
zjawisko.
Chociaż obligacje,
Polacy poszli w obligacje.
Ale też to jest minimalnie jakby zachowawcze. Inflacje, więc to jest jakby mówiąc może tutaj niepatriotycznie, ale żadna inwestycja, tak? Z perspektywy jakby osoby, która to inwestuje. Jest to bardzo ostrożna, bardzo To jest lekko powyżej inflacji, więc nie, szału nie ma, mówiąc o tak.
Ale obligacje są bezpiecznym instrumentem, prawda?
No właśnie.
I łatwym do kupienia, nabycia i do sprzedaży, więc tutaj nie trzeba jakiej wiedzy, jaką trzeba mieć, gdy się zarządza portfelem różnych aktywów, czy też obligacje, akcji.
No ale prawda? To jest też dosyć...
certyfikatów różnego rodzaju funduszy.
To prawda, ale to też jest dosyć ciekawa sytuacja w naszym kraju, bo z jednej strony jesteśmy zachowawczy, tutaj bezpieczne obligacje, a z drugiej strony hulaj dusza, piekła nie ma. Chcielibyśmy szerokiego dostępu do kryptowaluty i też wielu Polaków straciło oszczędności życia z okazji inwestowania w kryptowaluty, który to rynek jest niczym wolna amerykanka u nas i nie wiadomo, co się będzie działo, bo ustawy nie mamy.
To dlatego, że pewna część naszego społeczeństwa ma taką żyłkę hazardową. Gdy się dowiadujemy, przecież my mamy kilka takich pięknych, w cudzysłowie, kampanii reklamujących wysokie zwroty z inwestycji. No i kryptowaluty też do tego się nawiązują.
No to prawda, można bardzo dużo zarobić, a jeszcze więcej, zdecydowanie więcej stracić.
Tak.
Ale o tym się już nie mówi. No i na koniec już tak krócej w tym miesiącu w skarbówce, właściwie od wczoraj, startują elektroniczne licytacje. Pod pewnymi względami ma to wyglądać jak sklep internetowy. Mówił o tym wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda. I jak przyznał, przynajmniej na razie nie będzie można zamówić wysyłki kupionego przedmiotu do nabywcy, jak już się coś wylicytuje, albo jak się kupi, bo będzie taka możliwość kup teraz. No i się okaże, że ten przedmiot jest gdzieś na drugim końcu Polski, to trzeba będzie po niego pojechać. No inna sprawa, jeśli kupimy nieruchomość, no to tam pewnie będziemy wakacje spędzać albo wynajmować, może krótkoterminowo. Licytacje będą popularne?
Bardzo dobry pomysł, że KAS się jakby tym zajął, bo jakby dorósł do tego, co jakby jak już żyje społeczeństwo. Bo do tej pory faktycznie trzeba było jeździć fizycznie na te licytacje i czasami jakby to się totalnie jakby nie opłacało. Ciekawie jakby będę się na pewno temu przyglądał, też jako były szef portali ogłoszeniowych i portali e-commerce'owych, jakby znam tą branżę i wiem, jak to można zrobić dobrze, jak to można też zrobić bardzo źle. Więc ufam, że tu...
jakiś czas spotkamy się, porozmawiamy.
Tak, i porozmawiamy na ten temat. No, oczywiście bardzo, bardzo dobry kierunek. No pytanie, jak będzie z wykonaniem. Bardzo ciekawy mechanizm, który przykuł moją uwagę, który jest jakoś tak odpowiedzią do portali aukcyjnych, które w ostatniej sekundzie się jakby odbywały największe jakby walki, często zautomatyzowane przez programy właśnie do składania takich ofert, gdzie tutaj, jeśli będzie duże zainteresowanie aukcją pod koniec, to ona będzie automatycznie przedłużona o 72 godziny. To jest pierwszy raz się spotykam jakby z takim rozwiązaniem.
Skąd państwo chce jak najwięcej zyskać, rozumiem,
ale pytanie, czy to nie spowoduje, że ludzie po prostu przestaną jakby licytować, bo co z tego, że jest jakby aukcja, która w każdej chwili, jak będzie kwota za mała, albo to się powie, że to było duże zainteresowanie, więc przedłużamy. To innowacyjne rozwiązanie, bardzo jestem ciekawy, jak się to przyjmie, ale z pewnością też zajrzę i też się tym pobawię, tak czysto branżowo.
To taki eksperymencik pewnie.
Ja nie jestem aż takim zwolennikiem tego typu pomysłów, ponieważ innowacyjność państwa werbalnie jest duża. Natomiast problem jest właśnie w realizacji i w skutkach tych decyzji. Ja musiał, żeby to było na bazie pierwszego pilotażu. Zobaczyć, jak to działa i dopiero potem wyciągać wnioski, bo trzeba by też zobaczyć, jak to skutkuje na tych dłużników, tak, na sytuacji tych dłużników, bo na razie patrzymy na możliwość nabycia wolnych aktywów, czy zajętych aktywów. Ale czy to na przykład spowoduje wzrost wartości tych aktywów i możliwość spłaty zobowiązań przez wierzycieli?
Czuję, że tak. Bo znacznie więcej osób będzie mogło podjąć decyzję o wzięciu udziału w tym procesie. Więc jakby z tej perspektywy uwolnienie takiego dostępu do tych rzeczy, uważam, że zdecydowanie jakby zwiększy tą siłę.
No i licytacje bardziej transparentne. Jednak każdy z nas zyska dostęp w tej chwili do tego, bo wcześniej trzeba było wiedzieć, gdzie szukać tych informacji, obserwować to. Czasem pocztą pantoflową niektórzy się dowiadywali jeszcze zanim zaczęły skarbówki informować na swoich stronach. Czasem trzeba było przejrzeć strony skarbówek całego kraju, a tu wszystko będzie w jednym miejscu.
Przyjmuję te argumenty, ale ja bym poczekał na wyniki pierwszego okresu działań tego.
Chętnie.
Chętnie. Dobrze, to będziemy wracać do tego tematu. No ja jeszcze chciałam powiedzieć, że jest ciekawa opcja kup teraz, ale wątpię, czy będzie ona stosowana, będzie miała zastosowanie do nieruchomości, bo tutaj jest powiedziane, że rzeczywiście pierwsza osoba, która kliknie na kup teraz, to nabędzie dany przedmiot po tej cenie, po której był on wystawiony. No i jest to pierwsza osoba, więc jakby ona nabywa ten przedmiot. Natomiast czy to się będzie odnosiło także do nieruchomości, to chyba wątpię.
Na wolnym rynku jest odwrotnie. Zazwyczaj cena transakcyjna jest niższa niż cena ofertowa. Tutaj raczej zależy Skarbowi Państwa na to, żeby jak najwyżej, ale jednak też szybko upłynnić jakby te aktywa, które no, tylko leżą i się marnują. Tak? Więc no jest to pewne odwrócenie tego, jak działa rynek ogłoszeniowy, również nieruchomościowy. I to dobrze wiem i wspominam, jako też był prezes giełdowej spółki z portali ogłoszeniowych z branży nieruchomości, więc na pewno będzie to inne podejście i nowe rozdanie, jeśli chodzi o handel nieruchomościami. Natomiast spodziewam się, że nie będzie tutaj KAS zaczynał od nieruchomości. To jest naprawdę gruby temat, więc nie jest to takie oczywiste.
No i nie będzie można tego nabywać anonimowo, trzeba będzie się zarejestrować, podać rozmaite dane, no ale to wszystko będzie po prostu bardzo...
Wadium,
tak. Ale będzie można blikiem na przykład.
Więc... A to jest zamieszkanie, tak?
No właśnie się zastanawiam, czy zamieszkanie
może blikiem
byłoby bardziej to możliwe. Ale pewnie blik ma jakieś ograniczenia, jeśli chodzi o kwoty, więc nie będzie można kilkudziesięciu tysięcy blikiem.
Nadal notariuszem. Nadal.
Ale to potwierdza, jak wielką koncepcją był blik jest.
To prawda. Tak. To jest nasz towar fantastyczny wynalazek. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Bolesław Drapella, prezes Saunowego Stawu, Zbigniew Markowski, Gdański Klub Biznesu. Audycję prowadziła najpierw Barbara Kopaczewska, potem Dominik Lewicki, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Dziękujemy.
Ludzie i pieniądze.